Halo Radio. Mówi wszystko.
Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Wywrot i razem z Olą Gorgolik z Centrum Praw Kobiet porozmawiamy dzisiaj o wykluczeniu i ubóstwie menstruacyjnym. Naszymi gościniami w tym temacie są Bożena Powaga, aktywistka, członkini kolektywu Różowa Skrzyneczka oraz członkini Okresowej Koalicji, a także Karola Kosecka, redaktorka dziewczyńskiego magazynu Shine, członkini Okresowej Koalicji. Na wstępie porozmawiajmy proszę o tym, czym się zajmujecie, jakie inicjatywy reprezentujecie i o tym, czym jest właśnie kolektyw Różowa Skrzyneczka, jakie są działania Różowej Skrzyneczki i jakie są działania Okresowej Koalicji. To może, Bożena, zacznijmy najpierw od Ciebie, właśnie od tego, czym zajmuje się Różowa Skrzyneczka.
Różowa Skrzyneczka to przede wszystkim ludzie i my ciągle to podkreślamy, ponieważ samo wymyślenie tej różowej skrzyneczki nie dałoby nic, gdyby nie ludzie, którzy zauważyli, że problem związany z szeroko pojętym tematem menstruacji, bo to nie jest tylko kwestia ubóstwa menstruacyjnego, ale generalnie brak świadomości na temat własnej fizjologii, własnego ciała, a w tym właśnie jak czym jest menstruacja, okres, miesiączka, to gdyby nie ci ludzie, to my byśmy właściwie nie istniały, więc ja bardzo mocno podkreślam, to są ludzie. Na samym początku, właściwie zaczęło się wszystko w Centrum Praw Kobiet, Agnieszka może to tutaj potwierdzić, Ada Klimaszewska na Messengerze napisała, że poszukuje kogoś, kto zająłby się z nią tematem ubóstwa menstruacyjnego. No, jakaś cisza zapanowała, ja stwierdziłam, że właściwie mogę się tym zająć, ale nie wiedziałam w ogóle, na jak grząski grunt w ogóle wchodzę. I od samego początku określiłyśmy sobie cele. Pierwszym naszym celem było dotarcie do osób, które zdefiniowałyśmy, że są w potrzebie, czyli generalnie osoby z MOPS-ów. Czyli trafiałyśmy do miejskich ośrodków pomocy społecznej. Przyszła pandemia oczywiście bardzo mocno ukróciła te nasze działania, natomiast w międzyczasie zaczęłyśmy po prostu szperać w internecie, szukać literatury, czytać wiele rzeczy i stwierdziłyśmy, że nie, to wszystko trzeba zacząć od początku, tam gdzie okres się zaczyna, czyli trzeba trafić do szkół. I właściwie jako kolektyw jest nas w tej chwili 5 dziewczyn, 2 z Wrocławia, 3 z Warszawy. I jako kolektyw głównie zajmujemy się tym, żeby za skrzyneczką szła edukacja. Bo to jest najważniejsze, żebyśmy poruszyli naszą świadomość i nareszcie oswoili po prostu język związany z menstruacją. I przede wszystkim chcemy dotrzeć do ośrodków interwencji kryzysowej, domów dziecka, domów samotnej matki. I tam główny nacisk kładziemy na środki higieniczne, a nie na tą skrzyneczkę. Po prostu, bo uważamy, że tam bardziej potrzebne są te rzeczy. No chyba, że ktoś się zgłosi i powie, słuchajcie, my też coś takiego chcemy, to dajemy. To tak pokrótce tym, czym zajmuje się nasz kolektyw.
Rozumiem, dzięki serdeczne. Karola, przejdźmy w takim razie do Okresowej Koalicji. Czym zajmuje się grupa tworzona między innymi przez Ciebie?
Tak, zdaniem wstępu to na pewno najważniejsze o Okresowej Koalicji jest to, że zajmuje się problemem wykluczenia i ubóstwa menstruacyjnego. A rozwijając to zdanie, to Okresowa Koalicja powstała z inicjatywy Kulczyk Foundation. Powstała 8 marca tego roku i tak naprawdę niedługo wcześniej, bo chyba 2 miesiące wcześniej, może nawet nie 2, właśnie Kulczyk Foundation napisało mail do kilku organizacji, które zajmują się w bardziej lub mniej bezpośredni sposób ubóstwem menstruacyjnym, między innymi do Shine i do Różowej Skrzyneczki, mówiąc: słuchajcie, w zeszłym roku zrobiliśmy raport dotyczący ubóstwa menstruacyjnego, okazuje się, że to jest niesamowicie ogromny problem i chcemy coś z tym zrobić, i chcemy połączyć siły. I z tej okazji właśnie spotkałyśmy się wiele kobiet, 14 organizacji, ale z każdej organizacji była z niektórych było po jednej osobie, z reszty kilka osób, więc było nas sporo. Spotkałyśmy się i zaczęłyśmy rozmawiać. No i tak naprawdę zajęłyśmy się najpierw taką identyfikacją, skąd bierze się ten problem, czyli nazwałyśmy sobie, że jest właśnie tabu menstruacyjne, że brakuje edukacji, że nie rozmawiamy o tym o miesiączce ani w domach, ani w szkole. I tak naprawdę zaczęłyśmy sobie rozpoznawać te problemy, po czym stwierdziłyśmy, że trzeba zacząć działać. I tak naprawdę teraz w ten weekend, w najbliższy weekend będzie miała miejsce nasza trzecia akcja na festiwalu Kręgi w Elektrowni Powiśle. Będziemy miały swoje stanowisko. W ogóle wszystkich bardzo serdecznie zapraszam, chociaż słuchacie tego w sobotę, ale w niedzielę też tam będziemy. I będziemy tam szyć wielorazowe podpaski. A wcześniejsze 2 akcje były takie bardziej symboliczne, powiedzmy pokazujące problem sam w sobie i tak otwierające oczy na to, że rzeczywiście to jest problem. I tak przez najbliższy co najmniej rok mamy zamiar działać w tym kierunku właśnie otwierania oczu.
Mhm. Super, dzięki bardzo za przybliżenie waszego obszaru działań i jednocześnie też od razu zaproszenie na działania, które już niebawem, w najbliższym czasie. Chciałabym natomiast, Karola, wrócić jeszcze na moment do 2 ważnych pojęć, które są de facto tematem przewodnim naszej dzisiejszej rozmowy, a zatem chodzi mi tutaj o wykluczenie i ubóstwo menstruacyjne. Gdybyście mogły proszę przybliżyć nam te pojęcia, powiedzieć, jak powinniśmy je rozumieć, co się za nimi kryje. Możemy zacząć od ciebie, Karola.
Tak naprawdę za ubóstwem i wykluczeniem menstruacyjnym kryje się bardzo wiele grup i trudno, jakby je wszystkie łączy to, że w pewien sposób temat menstruacji jest od nich oddzielony, nie jest tak bardzo blisko, jak powinien być, pod względem tego, w jaki sposób jesteśmy wyedukowani, jak właśnie rozmawiamy, czy mamy pieniądze, czy nie mamy pieniędzy. I tak dalej, i tak dalej. I to są grupy takie, które jakby wszyscy jesteśmy niewystarczająco wyedukowani o menstruacji jako społeczeństwo, ale do tego jeszcze dochodzą właśnie osoby, które muszą decydować, czy środki finansowe wydać na artykuły menstruacyjne, czy na przykład na jedzenie. Do tego dochodzą osoby, które zostały zupełnie, którym ta edukacja została zupełnie jakoś tak odcięta, dlatego że powiedzmy rodzice nie od jakby stabilizowali temat do tego poziomu, że rzeczywiście nawet po te środki menstruacyjne tym osobom jest je trudno dostać, bo nie, po prostu nie wiedzą, w jaki sposób z nich korzystać, jakie mają możliwości. Do tego po prostu dochodzi takie całe społeczne koło tych rzeczy, które nawzajem na siebie wpływają i nawzajem się nawarstwiają. Przez co ostatecznie w Polsce mamy ponad 20% osób menstruujących, którym rzeczywiście zdarza się nie mieć środków na artykuły menstruacyjne.
Jeżeli mogłabym coś dodać, to w ogóle samo stwierdzenie ubóstwo menstruacyjne jest bardzo trudne do przyjęcia przez ludzi. Ludzie generalnie, po pierwsze, bardzo nie lubią rozmawiać o ubóstwie w ogóle. A tutaj mamy zlepek takich dwóch rzeczy, których jednej nie lubią, a o drugiej niewiele wiedzą, czyli ubóstwo menstruacyjne. I głównie ubóstwo, i w tym menstruacyjne, wiąże się z ekonomią, czyli mówimy tutaj głównie o finansach, czyli wiąże się to z brakiem środków lub niewystarczającą ilością środków na to, żeby zabezpieczyć się podczas okresu. Natomiast zauważcie, moi drodzy, że to wszystko tkwi w naszych głowach, czyli to ubóstwo to jest taka bieda, którą mamy w naszej świadomości, w naszych głowach. My jesteśmy absolutnie niewyedukowani. I ja nie mówię tego teraz, mówię to właśnie dlaczego? Dlatego, że ja dostałam okres 45 lat temu. Mówię z własnego doświadczenia, bo wydaje mi się, że bardzo dobrze będzie to nam określało. Wydawało mi się do momentu, kiedy nie weszłam w ten temat, że tematu już nie ma. Po prostu, że dziewczynki w XXI wieku, kobiety, osoby menstruujące, w ogóle mają to już za sobą. I okazuje się, że nagle na naszą skrzynkę, na Messengera, przychodzą listy, które mówią, na przykład ostatnio bardzo, bardzo wzruszył mnie list od dziewczyny właśnie z ośrodka interwencji kryzysowej, gdzie wysyłałyśmy podpaski, napisała dokładnie: my podpaski zdobywamy. No dziewczyny, w XXI wieku zdobywać podpaski, można wiele rzeczy zdobywać, ale nie podpaski. I piszą do nas pielęgniarki, pedagogzki, dyrektorki i piszą: w szufladce miałam podpaski, pielęgniarka, mam podpaski, dziewczynki do mnie przychodzą, ale ja jestem 2 razy w tygodniu po 3 godziny. No ciężko jest trafić z okresem w taki czas. Więc to są rzeczy, które uświadamiają nam, że po tylu latach, niemalże po pół wieku, dziewczynki są w tym miejscu, w którym ja byłam. I dla mnie i dla nas, myślę, że wszystkich, jest to po prostu nie do przyjęcia, ponieważ no, połowa populacji menstruuje. Dziewczyny, czy w ogóle ktokolwiek nas słucha, obejrzyjcie się teraz dookoła. Przecież tak prawdę mówiąc, świat menstruuje dzień w dzień, o każdej godzinie, o każdej sekundzie. Nie ma sekundy bez menstruacji, więc nie możemy tego problemu absolutnie bagatelizować i musimy głównie zacząć od edukacji, od mówienia, przede wszystkim od tego, że, co najważniejsze, temat pojawił się w przestrzeni publicznej, nareszcie, bo jeżeli o tym nie rozmawiamy, nieważne, czy ktoś go pozytywnie odbiera, czy go krytykuje, nie jest to istotne. Ważne jest, że jest zaczynem do dyskusji. I ja się cieszę, że nareszcie w przestrzeni publicznej pojawiły się słowa miesiączka, okres, menstruacja, odmieniane przez wszystkie przypadki.
Super, bardzo Wam dziękuję za tę perspektywę. Jak najbardziej jako Centrum Praw Kobiet myślę, że mogę być takim głosem zbiorowym. Też jesteśmy zwolenniczkami tego, żeby o menstruacji, o ubóstwie menstruacyjnym, o wykluczeniu menstruacyjnym mówić jak najbardziej głośno. Stąd też bardzo się cieszymy, że dzisiaj możemy z Wami poruszyć właśnie ten temat. Chciałabym jeszcze na sekundę zatrzymać się przy samym określeniu, bo zgodnie używacie takiego określenia osoba menstruująca. Uważam, że jest ono bardzo inkluzywne, ale myślę, że też niektóre osoby mogą potrzebować wyjaśnienia, skąd takie właśnie określenie, dlaczego nie zatrzymujemy się po prostu na tym, że kobiety mają okres i to wszystko. Karola, może Ciebie poproszę o taki komentarz w tej sprawie.
Tak, rzeczywiście to określenie osoby menstruujące po prostu jest dużo bardziej inkluzywne niż powiedzenie kobiety, dlatego że uwzględnia też na przykład transpłciowych mężczyzn, uwzględnia też osoby niebinarne i po prostu jakby my z naszą ideą, jaką niesiemy w okresowej koalicji, byłybyśmy chyba w ogromnej niezgodzie. Mówię byłybyśmy, bo akurat w okresowej koalicji działają zdecydowanie kobiety. Chociaż kilku mężczyzn z Kulczyk Foundation też nam pomaga. Tutaj musiałam o nich wspomnieć, żeby się nie obrazili, ale tak, musimy uwzględniać to, że to są osoby menstruujące, że to nie jest problem tylko kobiet. Chociaż rzeczywiście kilka razy rozmawiałam o tym i dużo osób podaje taki bardzo dobry argument, który uważam, że jest bardzo ciekawy, że jednak większość osób menstruujących to są kobiety, a kobiety mają w wielu kwestiach trudniej w społeczeństwie i przez lata żyłyśmy i dalej żyjemy w patriarchacie. I rzeczywiście ta zmiana tego określenia kobiety, problem kobiet na problem osób menstruujących może trochę odwracać wzrok od tego, że to kobiety głównie menstruują. I jakby ja rozumiem ten argument, kiedy go słyszę, ale od razu mam w sobie taką niezgodę, dlatego że tak, jasne, to jest jakiś argument, tylko że to nie jest tak, że my wykluczając z kolei na przykład osoby niebinarne, czy na przykład transpłciowych mężczyzn, cokolwiek tutaj zwojujemy dla kobiet. No jakby to nie tędy droga. Więc tak, osoby menstruujące.
Ja tutaj znowu coś dodam, ponieważ myśmy miały webinara z takimi osobami i tak prawdę mówiąc doszłyśmy wszystkie do wniosku, że jeżeli ktoś, że możemy mówić, wymieniać kobiety, dziewczynki i osoby menstruujące. I to też jest dobrze, ponieważ tu w tym faktycznie tak masz rację, że mówiąc o osobach menstruujących, my rzucamy się na bardzo głęboką wodę, ponieważ wiele osób tego określenia również nie rozumie i tu ciągle trzeba edukować, więc myślę, że taka drogą ewolucyjną możemy po prostu mówić kobiety, dziewczyny, osoby menstruujące i tutaj tłumaczyć. Ale no, myślę, że tutaj wszystkie absolutnie się zgadzamy, że tak powinnyśmy mówić i do tego dążyć, żeby tak było. Nikogo to nie obraża, nikogo.
Czyli wszystkie zdecydowanie zgadzamy się w tym temacie. Dobrze to sobie na początku rozmowy też ustalić i mamy nadzieję, że dzięki temu też jakby sam ten temat i też określenia będą dużo jaśniejsze dla osób słuchających. Także wielkie dzięki za to. Karola, wspomniałaś już o Fundacji Kulczyka, więc może odwołajmy się na chwilę do tego jednego z niewielu raportów tak naprawdę dotyczących menstruacji i problemu ubóstwa menstruacyjnego w Polsce. Zgodnie z tym raportem 42% badanych kobiet przyznało, że w domu rodzinnym nie mówiło się o menstruacji wcale, a 25% badanych kobiet przyznało, że to temat krępujący. No i jak waszym zdaniem w ogóle takie wyniki wpływają na sposób narracji i myślenia o menstruacji w ogóle i jakby na przełamywanie tych barier związanych z zapobieganiu właśnie ubóstwu menstruacyjnemu, wykluczeniu? Jeśli jakby sam ten temat wiąże się z pewnego rodzaju wstydem, jest problematyczny, jeśli o samą rozmowę chodzi. Karola?
Moim zdaniem to jest jakby pierwszy taki krok, pierwsza rzecz, która jest bardzo no taka fundamentalna, żeby w ogóle coś się zmieniło w tej kwestii, to jest dowiedzenie się, znalezienie sposobu na to, żeby wyjść z bańki informacyjnej. Dlatego, że ja jestem, ja jak wstawiam różne rzeczy na nasze na naszego Instagrama, naszego Facebooka, naszego TikToka też, to tak naprawdę widzę te reakcje, które są fajne, które są ciekawe i są wspierające, ale 99% tych reakcji to są reakcje osób, które po prostu i tak są po tej stronie, nazwijmy to naszej, które i tak ze swoimi dzieciakami rzeczywiście porozmawiałyby o tej menstruacji, czy ze swoim młodszym rodzeństwem. Wydaje mi się, że właśnie znalezienie sposobu to jest pierwsza rzecz, czyli na przykład zorientowanie się, no dobrze, czyli możemy wyjść powiedzmy na patelnię i stanąć na tej patelni, tak jak stanęłyśmy 8 marca z czerwoną farbą i poprosić ludzi, żeby przeczytali nasz manifest, organizacji, żeby tą czerwoną farbą rzeczywiście rzucili w ścianę i w ten sposób tak symbolicznie podpisali się pod słowami naszego manifestu, bo rzeczywiście na tej patelni można spotkać każdego, można spotkać, znaczy no dobrze, może nie każdego, ale już szerszą grupę niż tylko tych, którzy są w tej instagramowej bańce. Może rzeczywiście, tak jak teraz idziemy na ten festiwal Kręgi i też mam taką nadzieję rzeczywiście i silnie w to wierzę, że tam też spotkamy takie osoby, które rzeczywiście na naszej takiej internetowej ścieżce, że na nie byśmy nie wpadły, czy one by nie wpadły na nas, bo to też jest kolejna trochę inna grupa, więc wydaje mi się, że to jest pierwsza rzecz, bo wtedy jakby ten nasz krąg jest coraz szerszy i gdzieś tam też te kolejne osoby niosą nas dalej. A druga rzecz też mi się wydaje, że poszukiwanie takich sposobów, które mogą dotrzeć do osób, które są po prostu małe czy młode. Czyli po pierwsze do takich dzieci zupełnie, dzieci, dzieciaków, czyli na przykład no, mamy nasza Munka, pani Miesiączka z Okresowej Koalicji wydała fantastyczną książkę o tym, jak wychowywać dojrzewające dziewczynki i teraz szykuje się druga o chłopcach i właśnie po prostu podrzucać dzieciom takie książki i rzeczywiście od samego początku to zaszczepiać, dlatego że wtedy nie trzeba będzie przełamywać tego tabu. Tak jak ja na przykład, ja jestem doskonałym przykładem tego, że ja musiałam, to rzeczywiście to tabu musiało się we mnie złamać, że ja nie byłam wychowana u mnie w domu nie rozmawiało się o miesiączce, w podstawówce nie miałam wychowania, miałam wychowanie do życia w rodzinie, które wiemy jakie było i jest, a teraz to nawet nie wiem, czy nawet pod tą nazwą jest, chyba nie, więc jakby musiał we mnie ten cały proces zajść, a ja bardzo wierzę w to, że przyjdą takie pokolenia, u których nie będzie musiało po prostu te wszystkie szczeble przejść, tylko które będzie od początku wychowane w tym, że rozmawiamy o miesiączce i to jest okej.
No ja jestem absolutnie pewna. Ja wiem, że dwóch rzeczy w życiu człowiek jest pewna, ale tego jestem pewna, że nam się to uda. Dlatego, że zaczynamy o tym mówić. Natomiast odnosząc się tak do tego pytania i do dlaczego tak dużo osób nie rozmawia w domu, dlaczego generalnie o tym do tej pory nie... Oj, coś było. Dlaczego do tej pory o tym się po prostu nie mówiło? No, wiele artykułów w tej chwili pokazuje się, wiele wywiadów, psycholożki wypowiadają się na ten temat. Oczywiście temat nie jest jeszcze zbadany, nikt się do tej pory nim nie zajmował, natomiast zauważcie jedną rzecz, że my ten wstyd to ciągniemy z sobą gdzieś, ponieważ nasza mama nam o tym nie mówiła, była zawstydzana. Nasza babcia nie mówiła o tym mamie, była zawstydzana. I tak gdzieś idziemy dalej. My ciągle żyjemy w świecie, w którym my jesteśmy zawstydzane. Ja myślę, że to bardzo mocno związane jest właśnie z tym tabu menstruacyjnym, ponieważ bardzo trudno kobiecie powiedzieć, przestań się wstydzić, jeżeli ona całe życie, gdzieś jej mówiono, siedź w kącie, a znajdą cię na przykład, te twoje problemy, to cóż to za problem po prostu. Także myślę, że to też stąd się bierze, że nie rozmawiamy. Nikt nie uczył naszych mam, mnie też nikt nie uczył, w jaki sposób mam rozmawiać ze swoją córką, natomiast nie wiem, ja u nas w domu nigdy nie było czegoś takiego, że ja specjalnie rozmawiałam o miesiączce, nie, myśmy specjalnie nie mówili, to było na tej zasadzie jak... Słuchajcie, co zjecie na kolację? Chlebek z pomidorem? Okej, no to jak mamusia się źle czuje, no to mamusie boli brzuch, bo mamusia ma okres. Po prostu wychodzi taki komunikat i czy dzieci to rozumieją, czy nie, to właściwie w tym momencie nie ma znaczenia. Jeżeli one będą chciały wiedzieć, to one przyjdą i się po prostu dowiedzą. one słyszą, że coś takiego jest. Ja pamiętam, jak chodziliśmy do sklepu na zakupy i wybierałam podpaski, to one po prostu świetnie się bawiły z tym wszystkim, bo mamo, to ta czy ta, i też mało je to interesowało, ale one wiedziały, że te podpaski są, i przyszedł moment, kiedy z moim synem o tym porozmawiałam, przyszedł moment, kiedy z moją córką o tym porozmawiałam, to wszystko było bardzo gładkie, ale ja wiem, że w wielu domach do tej pory tak nie ma i jest, myślę, no jeszcze jak Karola powiedziała, że ona jeszcze też w domu nie rozmawiała, no to ja rozumiem, że te pół wieku temu nie rozmawiało się w moim domu, ale jeżeli ja teraz widzę, że nastolatki zgłaszają nam, że nie rozmawia się z nimi w domu, no to my nie tylko chyba musimy edukować, znaczy dzieciaki na pewno, bo one po prostu już ten bagaż edukacji z sobą będą niosły. Ale musimy też trafić do rodziców, przekonywać właśnie nauczycielki, nauczycieli, rodziców, żeby rozmawiali, żeby wzięli, krótko mówiąc, kolokwialnie, sprawy w swoje ręce.
Jak najbardziej. No, ja tutaj. Tak? Proszę.
Ja jeszcze chciałam dodać tylko, bo jak Bożena mówiłaś o tym, że trzeba też edukować właśnie rodziców, to chciałam powiedzieć o tym, że jest bardzo, bardzo dużo naprawdę osób menstruujących, które pisze do nas wiadomości i które ja widzę i którym staramy się jakoś wspólnie odpowiadać na takie bardzo podstawowe problemy dotyczące menstruacji, na jakieś dotyczące tego, kiedy można zacząć używać tamponów, a jaki właśnie rozmiar tych artykułów menstruacyjnych. I to jest super, że w ogóle te osoby pytają i to jakby jest ekstra naprawdę, ale z drugiej strony też myślę, że to pokazuje, że jest bardzo dużo osób, które po prostu nie mają w swoim środowisku, w swoim otoczeniu kogoś takiego zaufanego, z kim mogłyby o tym porozmawiać, i że rzeczywiście jakby piszą do tych obcych osób, dlatego że jakby rozumiem, że to też jest jakby, powiedzmy, jakiś autorytet tego, że to jest grupa osób, które się zajmują menstruacją, więc jakby jasne, tak, to jest to, ale no, wydaje mi się, że to nie jest alternatywa dla osoby bliskiej, z którą można porozmawiać, tylko to jest coś dodatkowe. Fajnie by było, gdyby to było coś dodatkowego, a gdyby miały też tę bliską osobę, a wiem, że niestety często po prostu jej nie ma.
Tak, mi się w ogóle bardzo podoba ta strategia, o której Bożena wspomniała, czyli właśnie takie normalizowanie tego tematu przez może nie zalewanie natłokiem informacji wszystkich, które oczywiście też są ważne z takiej strony czysto edukacyjnej, ale właśnie wplatanie w tą naszą codzienność tych informacji i jakby nie przemilczowywanie tematu, tak żeby on był, no właśnie, normalny, a nie był kwestią zawstydzającą kogokolwiek. Ja też, tak jak wy, mam oczywiście przekonanie, że to się uda i bardzo trzymam za to kciuki. Natomiast z tego, co wiemy, już w niektórych państwach takie akcje powoli się udają i tutaj dobrym przykładem jest Szkocja, w której bezpłatny dostęp do podpasek i tamponów dla wszystkich kobiet i osób menstruujących w kraju został zagwarantowany. Mamy też przykład Nowej Zelandii, Anglii, Francji, gdzie te podpaski i tampony są już dostępne bezpłatnie w szkołach i na uczelniach. No i teraz jakby spójrzmy na naszą Polskę i jakie wy tutaj widzicie przeszkody, które utrudniają wprowadzenie podobnych uregulowań w skali całego kraju. I może tym razem zaczniemy od Bożeny.
Wiesz co, no tu fachowczynią w tym nie jestem i nie patrzyłabym na to przez pryzmat przeszkody. Przede wszystkim jedna rzecz. To, co my robimy, to robimy w wielu grupach i na wielu absolutnie płaszczyznach, ponieważ ludzie rozpatrują jakiś temat, tu konkretnie mówimy o ubóstwie menstruacyjnym, wykluczeniu, szeroko pojętym temacie menstruacji, dochodzimy do tych ludzi na przeróżnych płaszczyznach, bo to nie tylko jest to, że my wysyłamy konkretnie na przykład podpaski, bo w ramach koalicji okresowej będziemy wysyłać po prostu podpaski. To nie jest to tylko, że rozmawiamy z producentami tych podpasek, nawiązujemy współpracę, że wchodzimy, tak jak nasz kolektyw, wchodzimy po prostu z tą różową skrzyneczką do szkół i aktywizujemy wokół tej skrzyneczki, aktywizujemy społeczność lokalną, bo autentycznie to tak wygląda. Nagle okazuje się, że rodzice mówią, aha, no taki problem jest, no moja córka ma okres, no i zapomniała podpaski, no i co ona ma teraz zrobić? Przez pryzmat tej swojej córki zaczynają widzieć po prostu inne dzieci. Natomiast my dojdziemy z tym wszystkim do pewnego pułapu i dalej nie przeskoczymy. Tutaj potrzebne są absolutnie systemowe rozwiązania. Czyli my musimy ten temat nagłaśniać, musimy rozmawiać z posłankami i ten temat musi być wyżej, bo on musi być od góry rozwiązany, żebyśmy mogli cokolwiek po prostu zmienić. Bo jeżeli okaże się, że w ramach okresowej koalicji też to będą prowadzone przeróżne warsztaty w ramach naszego kolektywu, też myśmy już takie warsztaty miały. Jeśli okaże się, że przyjdzie taki prikaz z góry, nie wpuszczamy do szkół organizacji, które seksualizują nam dzieci, to my po prostu nic niewiele po prostu zrobimy. Także ja myślę, że to jest kwestia tego, że w tej chwili musimy zacząć rozmawiać już wyżej, nagłaśniać temat wyżej i ci ludzie wyżej muszą zadbać o to, żeby doszło u nas do systemowego rozwiązania. Tak myślę.
Dzięki Ci bardzo za tą konkretną odpowiedź. Mimo że, jak powiedziałaś, nie jesteś fachowczynią w temacie, to świetnie sobie z zapytaniem poradziłaś. Ja chciałabym jeszcze w ramach moich pytań dowiedzieć się trochę o samych inicjatywach, które prowadzicie. I tak w ramach różowej skrzyneczki widziałam na waszej stronie taką super ulotkę. To jest ulotka o pierwszej miesiączce i na te potrzeby, wydaje mi się, została stworzona też postać menstrulki. Swoją drogą świetna nazwa i chciałam zapytać w ogóle, skąd wziął się na nią pomysł i właśnie dlaczego, to już trochę o tym mówiłyśmy, ale dlaczego w sumie takie treści powinny być kierowane do dzieci, jak dzieci może na to reagują, czy macie może już jakieś informacje zwrotne na ten temat, jak to wygląda?
Z menstrulką to była taka historia, że starałyśmy się o grant z FemFundu, oczywiście ten grant dostałyśmy i w ramach tego grantu miałyśmy przeprowadzać warsztaty menstruacyjne dla dzieciaków w wieku właśnie tej pierwszej miesiączki. Myśmy troszeczkę nawet ten wiek obniżyły, bo tak od 9 lat i podwyższyły do 18 lat i stwierdziłyśmy, że no, najlepiej będzie, bo dzieciaki bardzo lubią obrazki, dzieciaki bardzo lubią identyfikować się z różnymi postaciami i dużo łatwiej jest mówić na przykład przez jakąś postać, niż na przykład ja powiem i no, nazywam się Bożena i będę opowiadała jakieś swoje historie. Ja mogę tą historię opowiedzieć, ale mogę powiedzieć również, menstrulka to jest taką osobą, która wszystko wie o menstruacji i pomoże wam i was przytuli i was zrozumie i z wami popłacze, bo ona wszystko wie. Zupełnie inaczej dociera się właśnie do dzieciaków w ten sposób i na potrzeby właśnie takiego warsztatu wymyśliłyśmy menstrulkę, która no jest dziewczynką bardzo odważną i uwierzcie mi, ona wie dużo więcej o menstruacji niż my wszystkie tutaj wzięte.
Super. No dobrze, to chciałabym też jeszcze zahaczyć o temat partnera okresowej koalicji, którym jest sieć sklepów Biedronka i akcja Okres Zmian. Ja przyznam szczerze, że do tej pory nie słyszałam zbyt wiele o tej akcji. No i zastanawiam się, czy również osoby słuchające tego podcastu miały okazję się z tą akcją zapoznać. Czy mogłybyśmy Cię prosić zatem, Karola, o przedstawienie, na czym Okres Zmian polega i dlaczego jest to super pomysł?
Oj, super, że o to pytasz. Dziękuję Ci bardzo za to pytanie, dlatego że to jest akcja, z której jesteśmy bardzo dumni i właśnie fajnie, że pójdzie w świat jeszcze na tym spotkaniu. To jest akcja, którą Okresowa Koalicja zawiązała właśnie z siecią sklepów Biedronka. Polega ona na tym, że kiedy ktoś z Was lub ktośa idzie do Biedronki i kupi artykuły menstruacyjne firmy Femina, dostaje bony na następne zakupy, które może wykorzystać w sieci Biedronka, albo może ten bon, który dostała, wykorzystać i przeznaczyć go właśnie na wsparcie osób ubogich menstruacyjnie i wtedy za tę kwotę zostanie po prostu przekazana, ta kwota zostanie przekazana na to, żeby tym osobom zakupić artykuły menstruacyjne. Jest to bardzo proste, robi się to naprawdę w 10 minut i słuchajcie, wszystkie osoby, które nas słuchacie, jak wejdziecie sobie na właśnie stronę internetową Biedronki Okres Zmian albo na naszą stronę internetową Okresowej Koalicji, to tam wszystko jest bardzo fajnie wytłumaczone i są linki do wszystkiego, więc na pewno nie będziecie mieć żadnego problemu z tym.
Super, dzięki bardzo za te szczegółowe informacje. No, inicjatywa brzmi świetnie, także serdecznie zachęcamy do skorzystania z akcji, do kupowania produktów Femina i wspomagania siebie nawzajem.
Niestety nasza rozmowa powoli dobiega końca, ale chciałybyśmy przekazać na koniec osobom słuchającym, tak jak już trochę tutaj Karola od Ciebie wybrzmiało, informacje, pomysły, inspiracje, jak można wesprzeć Wasze działania, jak można wesprzeć Różową Skrzyneczkę, jak można przyczynić się do tego, żeby Okresowa Koalicja mogła działać prężniej. Gdybyście mogły na koniec podzielić się Waszymi możliwościami współpracy, właśnie potrzebami, jeśli chodzi o Wasze codzienne działania. Bożena, może teraz Ty opowiesz.
No, generalnie potrzeby są wielkie. Dobrze. Jeżeli chodzi o Okresową Koalicję, no to co powiedziała Karola, to jest, myślę, że to jest dosyć gruba sprawa i ona nam po prostu dobrze wyjdzie, bo to jest bardzo dobry pomysł. Oczywiście te wszystkie organizacje, które są w ramach Koalicji Okresowej, też, że tak powiem, zbierają różne środki w przeróżny sposób. Oczywiście no, nie będę ukrywała, są to różnego rodzaju zrzutki, które są adresowane na konkretny cel czy na konkretną jakąś akcję. My mamy w ramach naszej różowej też zrzutkę, mamy Patronite, mamy osoby, które nas wspierają na okrągło. Natomiast jeżeli chodzi o taką pomoc realną, to bardzo często zwracamy uwagę na to, że te nasze skrzyneczki są często na zewnątrz. Mamy takowe. One są zaznaczone na mapie. Jeżeli ktoś chętny wejdzie na tą mapę, my mamy oznaczone, które są zewnętrzne, to bardzo prosimy, żeby po prostu uzupełniać te skrzyneczki, bo tak jak te miejsca, w których one są wewnątrz, czyli w jakichś instytucjach, czy w szkołach chociażby, to tak jak mówiłam, tam nie ma takiego problemu. Natomiast i my też wiemy już w tej chwili, ile takich podpasek po prostu schodzi, jaki to jest koszt, już możemy to wszystko określić. Nawet robiłyśmy to właśnie w ramach okresowej koalicji, tym się zajęłyśmy. Natomiast jeżeli chodzi o te skrzyneczki zewnętrzne, to my tam nie wiemy, czy w momencie, w którym ją dopakujemy na full, czy to za godzinę już tego nie ma, czy nie ma za tydzień i tak dalej. Natomiast wiemy, że jest bardzo potrzebne i są miejsca, w których faktycznie są te skrzyneczki douzupełniane, bo ludzie też nam o tym piszą. No i to jest właśnie na zasadzie, weź jak potrzebujesz, masz więcej, daj. To jest taka główna zasada, myślę, całej tej naszej akcji, jeżeli chodzi o całej koalicji, żeby pomagać sobie nawzajem, żebyśmy wzajemnie na siebie się wyczulili, uwrażliwili, żebyśmy nareszcie siebie po prostu usłyszeli.
Karola, czy ty chciałabyś coś dodać od siebie? Jak można wesprzeć wasze działania?
Ja tutaj na pewno podpisuję się rękami i nogami pod każdym słowem Bożeny. Co mogę powiedzieć, żeby nie powtarzać Ciebie, Bożeno, a żeby jeszcze coś dodać, to zachęcam wszystkich do tego, żeby po prostu rzeczywiście brać udział w tych akcjach, które organizujemy. One się dzieją i z mniejszą, większą intensywnością rzeczywiście je robimy i o nich piszemy, żeby przyjść, szyć z nami wielorazowe podpaski, żeby rzeczywiście wymieniać biedronkowe vouchery. I no, zaobserwujcie nas na naszych mediach społecznościowych, jeśli chcecie oczywiście. My tam informujemy o wszystkim i po prostu jak możecie, to bądźcie fizycznie. Jak nie możecie być fizycznie, to właśnie bądźcie w takiej formie, w jakiej możecie i zerkajcie, co tam się dzieje, bo staramy się, żeby w miarę się coś działo regularnie.
Mhm. Jak najbardziej zachęcamy wszystkie osoby słuchające naszej dzisiejszej rozmowy do polubienia różowej skrzyneczki i okresowej koalicji w mediach społecznościowych, do śledzenia waszych działań i do wspierania na takie sposoby, jakie dla danej osoby są możliwe, są komfortowe na dany czas. Myślę, że takie hasło trochę protestacyjne, trochę strajkowe, które nam, myślę, w ostatnich latach szczególnie towarzyszy, czyli solidarność naszą siłą, bądź naszą bronią, to też jest klucz do działań w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu menstruacyjnemu. Niestety nasza rozmowa dobiega już powoli końca, dlatego chciałabym tak właśnie w ostatnim zdaniu, dwóch zdaniach poprosić Was o takie krótkie przesłanie, jakąś myśl, z którą chciałybyście, żeby osoby słuchające naszej dzisiejszej rozmowy zostały, która być może da im taki impuls do działania albo do zmiany swojego zachowania w obszarze właśnie edukacji innych osób. Może macie taką myśl, którą chciałybyście przekazać na koniec?
Karola, może ty najpierw?
Ja bym chyba powiedziała, rozmawiajmy. Mówmy i słuchajmy. Bo to jest ziarenko, od którego cała reszta się zaczyna. I tak, rozmawiajmy.
Mhm. Bożena, chciałabyś coś powiedzieć?
Tak, ja tu absolutnie się podpisuję, tak jak Karola mówiła, rękami, nogami i wszystkimi członkami, moją fryzurą również. Natomiast chciałabym powiedzieć jedno. Nie powiem, że miałam sen, natomiast powiem, że mam marzenie, żeby po prostu już przestać mówić o okresie, żeby to było tak naturalne, żebyśmy już o tym nie mówili. Mam takie marzenie. Ale jak już powiedziałam, jestem pewna, że ono się spełni.
I tego właśnie życzymy na pewno wszystkim osobom słuchającym, samym sobie nawzajem, wszystkim osobom menstruującym przede wszystkim, dziewczynkom, kobietom, osobom, które po prostu potrzebują artykułów higieny menstruacyjnej. Odejdźmy od tabu, jakim jest menstruacja, rozmawiajmy. I tymi też słowami pozwolę sobie zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo się cieszę, że miałyśmy okazję gościć Was, osoby tworzące tak ważne inicjatywy, zmieniające naszą rzeczywistość w obszarze szeroko rozumianym jako menstruacyjny. Naszymi dzisiejszymi gościniami były Bożena Powaga i Karola Kosecka. Bardzo dziękujemy Wam za rozmowę. Żegnają się z Państwem Agnieszka Wywrot i Ola Gorgolik z Centrum Praw Kobiet. Do usłyszenia.
Dzięki.
Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. www.halo.radio/SOS. Dziękujemy.